Ucho na Świat w Polskim Radiu Białystok i naszym gościem Bartek Kierzun, krakowski makaroniarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor Italii do zjedzenia i świeżutkiej, jeszcze nieobecnej w księgarniach Portugalii do zjedzenia. I to właśnie ten kierunek, myślę, że będzie wyznaczał kolejne przystanki w naszej rozmowie. Jak to się stało, że trafił pan do Portugalii?
Do Portugalii trafiłem, bo pognało mnie nad ocean. Ja chciałem zobaczyć ocean taki, jaki znałem z amerykańskich filmów i seriali, bo to oni mają coś takiego, że potrafią ten ocean pokazać najfajniej i no, spojrzenie na mapę jakby nakierunkowało mnie na Portugalię, więc to najbliższy ocean i taki, który nie jest zimnym, mrocznym, tylko jest też takim pięknym oceanem z niebieskim niebem i pełnym słońca. W związku z tym pognało mnie nad ocean, a zostałem na chwilę dłużej, bo zacząłem jeść, zacząłem oglądać i stwierdziłem, że Portugalia ma tak naprawdę dużo więcej do zaoferowania niż to, co nam pierwsza myśl podpowiada, bo tak naprawdę my w Polsce, mam wrażenie, traktujemy Portugalię, jakby ona się składała w zasadzie z trzech miejsc. Gorące południe właśnie i plaże nad oceanem, Lizbona i Porto i to koniec. A ja postawiłem przed sobą takie zadanie, żeby troszkę po tej Portugalii pojeździć, bo ona nie jest duża. Właśnie wyjść z tej strefy komfortu, czyli Lizbona, Porto i poszukać czegoś, co będzie niezwykłe, czegoś, co mnie zainteresuje. I okazało się, że to zagrało idealnie, bo Portugalia to jest przepiękny kraj i do tego wszystkiego bardzo smaczny.
A czy mapę tej podróży wyznaczył pan sobie, zanim poleciał pan do Portugalii, czy już na miejscu układała się ona według spontanicznych pomysłów?
Żeby zebrać materiał do książki, w Portugalii byłem 4 razy i moja pierwsza i taka jedna z dłuższych wypraw do Portugalii, wyprawa majowa, to była ta wyprawa, do której byłem perfekcyjnie przygotowany. Miałem w szczegółach opracowaną trasę, wiedziałem, jak się przemieszczać, gdzie się przemieszczać. Jedyne, czego nie miałem zaplanowanych, to noclegi, bo stwierdziłem, że zawsze znajdę na miejscu bez najmniejszego problemu. Okazało się, że pomysł był bardzo zacny. Gorzej było z realizacją tego pomysłu, ze względu na to, że po przyjeździe do Portugalii, uwaga, mówimy o drugiej połowie maja, było stopni 16, padał deszcz, a ja trasę wyjazdu modyfikowałem codziennie, ponieważ uciekałem przed deszczem. Raz się udawało, raz się nie udawało, ale wyprawa została zakończona sukcesem. Nie udało mi się dojechać tylko do jednego z zaplanowanych miejsc, czyli do Brangasy. I cóż, ani to wina moja, ani wina Portugalczyków. Oni strasznie przepraszali, że jest to najzimniejszy, i powtarzali, że jest to najzimniejszy maj od 100 lat w Portugalii, więc takie miałem szczęście. Zobaczyć Portugalię zupełnie z niecodziennej strony.
Panie Bartku, od czego należałoby zacząć naszą podróż po Portugalii?
Wydaje mi się, że musimy zacząć od Lizbony, ponieważ no, to jest to, co pierwsze nam się z Portugalią kojarzy, więc ja zacząłbym w Lizbonie, zresztą tam jest też bardzo łatwo dolecieć, więc Lizbona ma tę zaletę, że jest dostępna. I co w Lizbonie? Trzeba uciec z samego centrum miasta. Ja miałem też to, ja w ogóle przyznaję szczerze, że ja miałem bardzo dużo szczęścia z tą książką i z ludźmi, na jakich trafiałem, którzy mnie kierowali dalej, i jedno z takich miejsc, które bardzo, ale to bardzo polecam w Portugalii, to Muzeum Wody, które mieści się w starym, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, w zbiorniku wodnym, tak naprawdę w budynku, który kończył jeden z akweduktów, które dostarczały wodę do Lizbony. On ma cudowną historię, a dziś jest cudownym miejscem, jest muzeum, jednocześnie jest salą wystawienniczą i do tego wszystkiego jest jeszcze salą koncertową, więc przy odrobinie szczęścia można się jeszcze załapać na koncert tam. Budynek jest niesamowity, ponieważ jest zbudowany z kamienia, w tym jest jakby, ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jest w tym jakby basen kamienny, do którego jeżeli się zajrzy, to widać, że tam są schody, że tam są łuki, które ukrywały w sobie drzwi. I na środku tego basenu pływa drewniana scena, na której zasiadają muzycy, a do tego wszystkiego właśnie bardzo mocno akcentuje się tam sztukę nowoczesną, wobec czego jest to takie miejsce, w którym stare spotyka się z nowym. Funkcja została zupełnie zmieniona, no bo to miejsce oczywiście nie działa już jako ten taki rezerwuar zapewniający wodę Lizbonie, ale działa jako coś zupełnie innego i uważam, że jest to bardzo ciekawe. A można się tam bardzo fajnie dostać, ponieważ wystarczy wsiąść w ten kultowy tramwaj portugalski, lizboński z numerem 28 i dojechać i wysiąść na ostatnim przystanku. Więc mamy tak, mamy przejażdżkę tramwajem słynnym lizbońskim, dojeżdżamy na ostatni przystanek i trafiamy do absolutnie niezwykłego miejsca, więc wydaje mi się, że lepiej nie można, przynajmniej jak na pierwszy rzut oka.
Ale pospacerować po uliczkach lizbońskich obowiązkowo musimy.
Oczywiście, że musimy. Nie da się tego nie zrobić. Natomiast Lizbona w szczycie sezonu jest w tej chwili, czyli tak naprawdę w tym okresie wakacyjnym, jest bardzo popularną destynacją, wobec czego jest bardzo dużo ludzi, jeżeli Jeżeli nie mamy ochoty na tłum, to ja polecam zdecydowanie inne miesiące do tego, żeby odwiedzić Lizbonę. Świetny będzie czerwiec, bo wtedy na ulicach Alfamy odbywa się festiwal wielu świętych, między innymi świętego Antoniego, który jest patronem Lizbony. I wówczas można tam zjeść grillowane sardynki. Grilluje się je na ulicy, między innymi z tego powodu, że w domu jest to zrobić dość ciężko. O czym mówię z pełną świadomością, ponieważ ja sardynki zgrillowałem w lutym we własnej kuchni. Efekt był taki, że musiałem otworzyć wszystkie okna, ponieważ żaden okap nie jest tego w stanie wychwycić, więc dlatego Lizbona, czerwiec i ulice Alfamy będą absolutnie dobrym miejscem do tego, żeby skosztować jednego z najsłynniejszych portugalskich dań, zafundować sobie taką Lizbonę, która świętuje, która jest pełna, bo to jest niebywały czas w mieście, w którym wszyscy wychodzą na ulicę, na ulicach się je, śpiewa, pije, odwiedza się restauracje, odwiedza się galerie, no bo wszystko się tak naprawdę dzieje wówczas na ulicy.
A my mamy teraz początek września. Jeśli ktoś chciałby z przytupem zakończyć sezon grillowy, to mógłby takie sardynki jeszcze zrobić? Jeśli tak, to co nam do tego niezbędne?
Tak. Jak najbardziej. Do tego są niezbędne sardynki. A oprócz sardynek potrzebujemy porządnej patelni grillowej, takiej żeliwnej, bo jesteśmy to w stanie zrobić i w domu na grillu, w sensie na patelni grillowej, jesteśmy to też w stanie zrobić na grillu. Na grillu troszeczkę będzie trudniej, ponieważ potrzebowalibyśmy takich porządnych, mocniejszej kratki. To nie może być taka cieniuteńka kratka. No a oprócz tego potrzebujemy już tylko i wyłącznie sardynek, oliwy i soli. Ponieważ sardynki się oczyszcza, myje się i one powinny mieć w sobie też wnętrzności. Bardzo rzadko sardynki w Lizbonie są patroszone. To są nieduże rybki i spokojnie możemy je zjeść całe, więc potrzebujemy taką rybkę oczyścić, umyć, nawilżyć delikatnie oliwą, posypać solą, położyć na grilla i zostawić, bo to, co może być bardzo kuszące, to poruszanie nią, poruszanie grillem, próby odklejania sardynki. Efekt jest taki, że sardynki się wówczas rozpadają, więc trzeba ją zostawić, trzeba jej dać parę minut i dopiero później, kiedy ona osiągnie ten stopień, w którym mięso się zetnie, można ją przerzucić na drugą stronę i tam również parę minut i sardynka jest gotowa. Cudowny pomysł na taką przekąskę, kiedy jeszcze będzie ciepło za oknem.
Ja rozumiem, że to muszą być świeże sardynki. Czy praktykowanie takich wyjętych z puszki też ma sens?
Nie. To absolutnie musi być świeża sardynka. Je się da kupić. To jest zabawne, bo one się pojawiają w polskich sklepach od czasu do czasu, ale da się, więc trzeba szukać. Jeżeli je znajdziecie, to warto je po prostu kupić i skorzystać z tej okazji. To nie może być sardynka z puszki. Sardynki z puszki wykorzystuje się w zupełnie inny sposób. Skoro jesteśmy w Lizbonie, no to nie da się nie powiedzieć o knajpie, która nazywa się Słońce i Ryba. To jest dawny sklep wędkarski. Tak, to zaraz będzie miało uzasadnienie, zaraz wrócę do sardynek. To dawny sklep wędkarski, w którym można było sobie kupić haczyki, żyłki, wędki i tego typu historie. I kiedy doszło do takiego troszeczkę załamania wędkarskiego hobby w Lizbonie, to okazało się, że właściciel wpadł na taki pomysł, żeby po prostu bardzo szybko sklep wędkarski przerobić na niedużą knajpę. I w związku z tym, że nie ma tam kuchni, to oczywiste, no bo jesteśmy w dawnym sklepie wędkarskim, to zamiast haczyków w tej chwili stoją puszki z różnego rodzaju sardynkami, rybami, owocami morza, w ogóle tylko, że puszkowanymi i po prostu można tam przyjść, zamówić sobie określoną puszkę, wybrać ją sobie ze spółki, do tego coś do picia i spędzić tam bardzo przyjemne popołudnie. Lizbona wciąga bardzo mocno i ma tak dużo miejsc do odwiedzenia, że na pewno się tego nie da zrobić podczas jednej wizyty w mieście. Muzeum Kafli w dawnym klasztorze to jest taki absolutnie obowiązkowy punkt do odwiedzin na mapie. Tam się można przyjrzeć temu, jak portugalskie kafle ewoluowały w czasie, jak one się zmieniały, no bo wszystko zaczyna się w czasach, kiedy na Półwyspie Arabskim rządzili Arabowie. To oni tak naprawdę stworzyli pomysł na ozdabianie budynków kaflami i z czasem te kafle ewoluują, zmieniają się wzory, zmieniają się kolory w jakimś stopniu, zmienia się sposób zdobienia, bo na początku to były zdobienia bardzo geometryczne, w baroku dochodzimy już do malowanych, fantastycznych kafli i one są absolutnie wszechobecne w Lizbonie, ale do tego jest muzeum, które właśnie pokazuje te ewolucje, jak one się zmieniały. Wystawa dochodzi do połowy XX wieku, gdzie można się przyjrzeć też temu, jak artyści podeszli do nich w drugiej połowie XX wieku, a do tego tego wszystkiego jeszcze trzeba się wdrapać na ostatnie piętro klasztoru, ponieważ tam jest prezentowana panorama Lizbony jeszcze sprzed trzęsienia ziemi, które nawiedziło to miasto i fali tsunami w 1755 roku, wobec czego warto się przyjrzeć, jak miasto się zmieniło, bo widać różnice, dostrzeże je każdy, czyje oko jest nastawione na to, żeby zobaczyć właśnie te zmiany w mieście.
Przenieśmy się z Lizbony do Porto. To kolejny taki punkt w Portugalii, którego ominąć nie można.
Nie można i dlaczego nie można? Nie można z wielu powodów. Przede wszystkim nie można z tego, co tak naprawdę nie dzieje się. To będzie zabawna wypowiedź i dość przekorna. Przede wszystkim nie można z tego powodu, co dzieje się po drugiej stronie rzeki w Porto, czyli w Vila Nova de Gaia, która, jeżeli tak naprawdę przyjrzymy się podziałowi administracyjnemu miasta, już nie jest częścią Porto, tylko jest odrębnym bytem administracyjnym, ale to tam są wielkie piwnice, w których starzy się Porto. Tam jest muzeum apelacji Doliny Douro, do którego również dobrze jest zajrzeć, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak niezwykłej rzeczy dokonali Portugalczycy w XVIII wieku, bo to wówczas po tym, kiedy Lizbona zmagała się z tymi wielkimi, z wielką odbudową miasta po trzęsieniu ziemi i pod tsunami, w Porto położono podwaliny pod apelację winiarską, w zasadzie pierwszą apelację winiarską świata. Tutaj mówię w zasadzie pierwszą, bo Tokaj twierdzi, że oni byli pierwsi, Douro twierdzi, że Douro było pierwsze, więc żeby nie wchodzić w spór węgiersko-portugalski, to powiem tylko, że jedną z pierwszych na pewno założyli Portugalczycy i wyznaczyli tereny, na których można było uprawiać wino. Określili też, co wolno, czego nie wolno, czego efektem był bardzo wysoki skok jakości wina Porto i zwiększona sprzedaż tego wina. To było potem przyczynkiem do tego, że odbudowa miasta Lizbony, odbudowa stolicy też potoczyła się gładko, bo po prostu było więcej pieniędzy w kraju. Więc warto tam pójść, warto tam zobaczyć, a to co najfajniejsze to to, że wiele z piwnic Porto oferuje degustację po to, żeby można było zrozumieć tak naprawdę, czym jest wino Porto. Można się na taką degustację zapisać i uważam, że to punkt obowiązkowy. A druga rzecz, za którą ja bardzo lubię Porto, to street art. Tam jest bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo studentów, którzy biegają z nocą ze sprayami po mieście i robią coś bardzo fajnego, ponieważ odświeżają miasto w tym sensie, że ono oprócz tego, że jest piękne i stare, to zyskuje taki aspekt zupełnie współczesny, zupełnie nowy, zupełnie aktualny, bieżący, bo studenci to jest ta grupa, która reaguje najbardziej na to, co się dzieje w tej chwili, więc to jest super, bo jest i teraźniejszość, i przeszłość, i świetne wino, więc
i w sztuce
znowu,
bieżące konteksty. Trochę dokucza ilość turystów w Porto.
Troszkę dokucza, nie mamy innego wyjścia, będzie dokuczać. W Lizbonie również w sezonie dokucza duża ilość turystów, ale ja jestem z Krakowa, wobec czego
jest pan przyzwyczajony.
Jest dużo ludzi przez okrągły rok i ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich wad masowej turystyki i dlatego też tak naprawdę staram się w świadomy sposób robić te moje książki i pokazywałem w pierwszej książce, że Italia to nie jest tylko i wyłącznie Rzym, Florencja, Wenecja, że warto wybrać się też w inne miejsca i dlatego też w portugalskiej książce akcentuję to, że warto wystawić nas poza Lizbonę, warto wystawić nas poza Porto, ponieważ czeka nas tam bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo interesujących rzeczy, a do tego wszystkiego nie będziemy już częścią tego tłumu w mieście, który tak naprawdę powoduje wszędzie to samo, czyli wyższe ceny. No, miasto się robi nieprzyjemne, jeżeli jest za dużo ludzi, nie ma się co oszukiwać, więc jeżeli zdecydujemy się nawet na niedaleką podróż od głównych miast Portugalii, to możemy trafić fantastycznie, do czego ja gorąco namawiam, bo tam będzie mniej ludzi, będzie taniej i będzie super ładnie nadal, więc warto wystawiać nas za utarte szlaki po prostu.
A jakim smakiem poza degustacją wina ujęło pana Porto?
Nie tyle Porto, co cała Portugalia. Dwie rzeczy. Kolendra i liść laurowy. Tego się nie da nie powiedzieć. Pierwsza sprawa, obecność liścia laurowego w kuchni jest absolutnie powszechna. On jest wszędzie. Przy czym to nie jest liść laurowy z paczki, taki jaki my kojarzymy, tylko to jest świeży liść laurowy. I od razu powiem, da się kupić liść laurowy w Polsce. Można go postawić w kuchni na parapecie. On sobie zimą będzie radził. Jeżeli będziemy mieli za ciepło w mieszkaniu, to poradzi sobie kiepsko. Ale jeżeli mamy takie miejsce, gdzie temperatura oscyluje, nie wiem, w okolicach 15, 20, 10 stopni może, 10, 15 raczej, to będzie dobrze. I możemy go po prostu przez cały rok wykorzystywać. On będzie odrastał, no bo to jest wieloletni krzew tak naprawdę, wobec czego możemy go w domu mieć. I jego obecność zmienia totalnie specjalnie charakter aromatyczny, jeżeli chodzi o kuchnię portugalską. Kuchnia portugalska jest kuchnią śródziemnomorską, mimo tego, że Portugalia nie jest nad Morzem Śródziemnym, to jej kuchnia jest zaliczana do kuchni śródziemnomorskich. I to, co ją odróżnia, między innymi od kuchni włoskiej, czy francuskiej, czy hiszpańskiej, to jest właśnie ta bardzo mocna obecność liścia laurowego, a druga historia to bardzo mocna obecność kolendry. I to wcale nie w takiej formie, która nam się pierwsza kojarzy, czyli wcale nie zielone liście, które rzucamy na sam koniec, na miseczkę z gotowym daniem, tylko baza do sosów, baza do zup. Kolendra roztarta z czosnkiem, przesmażona na patelni, daje fantastyczną bazę między innymi do asordy, słynnej alentejańskiej zupy z chlebem, która jest absolutnie niesamowita, a niesamowita jest właśnie z powodu tej bazy, na której powstaje, czyli zielonych liści kolendry, czosnku, cebuli i oliwy z oliwek. Więc te dwie rzeczy, obecność tych dwóch ziół w portugalskiej kuchni determinuje jej smak, determinuje jej zapach i warto jest te zioła mieć na parapecie i korzystać z nich podczas gotowania, bo wtedy poczujemy, jak smakuje tak naprawdę Portugalia.
To, czym się też zachwyca pan w książce, po którą za chwilę będziemy mogli sięgnąć, to właśnie ta prostota kuchni portugalskiej, że no nawet ziemniaki, ale właśnie z oliwą, czosnkiem, odpowiednią przyprawą, no stają się rarytasem.
Tak, i to jest historia o tych ziemniakach jest dość zabawna, ponieważ ja w zasadzie zjadłem identycznie potraktowane świńskie uszy, jak te ziemniaki, na które przepis pojawił się w książce, czyli właśnie ziemniaki z cebulą, czosnkiem i zieloną kolendrą z dodatkiem oliwy i octu. I ja przyznaję, że jak ja to mówię nawet, to ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to brzmi, bo to brzmi jak dowcip o gotowaniu. Natomiast sałatka z młodych ziemniaków, z kolendrą, cebulą, czosnkiem i oliwą z oliwek potrafi sprawić, że człowiek odlatuje po prostu w zupełnie inne rejestry, jeżeli chodzi o kulinarne przyjemności. Więc tak, kuchnia portugalska jest bardzo prosta, mimo że czasami nie brzmi, jakby to miało być smaczne, to jest to absolutnie rewelacyjne. Ona ma też trudniejsze momenty, oczywiście, że tak. Przyrządzenie słynnych pasztejsz de nata z klasztorów Belém nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie, ale jest do zrobienia w domu, wobec czego nie ma co rezygnować z przyjemności gotowania tych dań, bo się ich obawiamy. Nie warto się obawiać, trzeba po prostu gotować i czerpać z tego przyjemność.
Uciekamy z Lizbony i z Porto i zatrzymujemy się w Tomarze?
To jedno z tych miejsc, które skradły moje serce absolutnie. Ja mam ogromną, ale naprawdę ogromną słabość do tego miejsca z kilku powodów, a tak naprawdę z jednego, bo klasztor rycerzy Chrystusa w Tomar skupia te wszystkie powody. Zacznę od najnowszych. Jeżeli nie oglądaliście państwo filmu, który nazywał się Człowiek, który zabił Don Quixota, czyli ostatniego filmu Terry'ego Gilliama, to tam właśnie był kręcony ten film i te wnętrza klasztorów Tomar zrobiły coś absolutnie rewelacyjnego temu filmowi, bo on jest mega plastyczny i cudownie tam zapasowały. Sam budynek jest absolutnie niesamowity, bo to jest klasztor, który ma za sobą kilkusetletnią historię i został przebudowany wielokrotnie przez te lata. Ostateczny kształt został mu nadany mniej więcej w XVI wieku, wtedy kiedy w Portugalii pojawia się styl manueliński i tam jest to najsłynniejsze manuelińskie portugalskie okno, więc warto się tam wybrać, jeżeli szuka się tych najbardziej spektakularnych i najbardziej emblematycznych dla portugalskiej kultury zabytków, ale to miasto wiąże się też z postacią księcia Henryka Portugalskiego, który później w XX wieku zyskał przydomek Henryka Żeglarza, bo to on położył podwaliny pod portugalski sukces i pod wielkie wyprawy zamorskie, które Portugalia poczyniła. Tych wypraw nie byłoby, gdyby nie dorsz. Ten dorsz musiał się pojawić w naszej opowieści dzisiaj. Więc tych wypraw nie byłoby, gdyby nie dorsz, ale tych wypraw nie byłoby również, gdyby nie Henryk. Do tego wszystkiego główna kaplica zakonu jest absolutnie przepięknym miejscem, miejscem obowiązkowym dla miłośników historii sztuki. To jest styl manueliński, to jest ten moment, kiedy gotyk zaczyna odchodzić, pojawia się renesans, a jednocześnie to jeszcze nie jest pełna wersja renesansu, tylko to jest taki gotyk, który został niesamowicie podkręcony i robi ukłon w kierunku renesansu, więc to samo w sobie jest mega ciekawe i właściwe tylko i wyłącznie dla Portugalii, wobec czego trzeba tam pojechać. A poza tym samo miasteczko jest absolutnie urocze. Ma wiele, wiele przepięknych miejsc, wąskich ulic. To jest taka Portugalia z obrazka po prostu, taka, którą ja nie wiem, ja mówię Portugalia, pewnie wszyscy państwo widzicie właśnie wąskie ulice, kolor biały, do tego szafranowy, do tego odrobina niebieskiego i to w zasadzie wystarcza, żeby opowiedzieć o tym, jak Portugalia wygląda i takie właśnie jest Tomar. Więc mamy genialny klasztor na wzgórzu, mamy mamy synagogę, bo w Tomar była też silna, mocna społeczność żydowska, która między innymi też przyczyniła się do bogacenia się tego miasteczka. Oprócz działań oczywiście Henryka Żeglarza, który korzystając z map templariuszy planował wyprawy i przyczynił się do tego, że powstała karawela, czyli ten statek, który jest w stanie płynąć z wiatrem i pod wiatr i jest lekki i zwrotny, wobec czego dzięki niemu były możliwe wielkie wyprawy zamorskie, więc tam się wszystko zbiega w tym miasteczku i wszystko jest na tak, więc moim zdaniem trzeba je absolutnie, ale to absolutnie odwiedzić.
No i wspomnijmy tego dorsza, który przy Tomarze się pojawił. Te odległe podróże morskie, no właśnie były możliwe między innymi dlatego, że tego dorsza tam się suszy i tak przechowywany mógł zaspokajać głód marynarzy.
Dorsz jest jednym z popularniejszych dań, ponieważ dorsz występuje, to jest w ogóle historia o tym, że tak jak Francuzi mają tam 365 gatunków sera, tak Portugalczycy mają rzekomo
365
dań z dorsza. Nie trzeba zjeść wszystkich. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nam, że polskiemu, może w ten sposób, polskiemu podniebieniu z dorszem może nie być po drodze za bardzo, bo to jest, znaczy z dorszem suszonym i zasalanym, a potem odmaczanym, bo to jeszcze trzeba dopowiedzieć. Ale te dwa przepisy, które są w książce, jestem pewien, że to są przepisy, które zadziałają i będą nam sprawiały dużą przyjemność, ponieważ ja podaję dwa przepisy na dorsza, tego w wersji suszonej i odmoczonej. To krokiety z dorsza, w których mięso ryby miesza się z pire ziemniaczanym, podbija pietruszką, czarnym pieprzem i smaży w głębokim tłuszczu po opanierowaniu, więc tutaj mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, smak dorsza zostaje złagodzony przez ziemniaki, a po drugie jest to smażone w głębokim tłuszczu. Jak powiedziała moja nauczycielka włoskiego, to nawet gdybyśmy jej babcia mówi, że nawet gdybyśmy w głębokim tłuszczu usmażyli podeszwę, to ona byłaby smaczna, więc mamy tutaj te dwie rzeczy, które naraz nam zadziałają. A drugi przepis, który się pojawia na dorsza, to jest bacalhau com natas, czyli dorsz zapiekany w beszamelu z ziemniakami i cebulą. I to jest znowu takie danie, które brzmi jak koszmar dietetyka, natomiast sprawia gigantyczną, ale to gigantyczną przyjemność. To jest takie jedzenie, które we mnie wzbudza natychmiastowe skojarzenia z taką zimną, nieprzyjemną sobotą, kiedy za oknem leje, a my mamy ochotę na to, żeby chwycić w ręce miseczkę pełną takiego gorącego, rozpływającego się w ustach dania, bo ono naprawdę rozpływa się w ustach, podbite z gałką muszkatałową i... No, ja się rozpływam, wobec czego mam nadzieję, że państwo, którzy ugotują to danie według mojego przepisu, również się nad nim rozpłyną.
Małe punkty na mapie Portugalii, które zostają na długo w sercu. To oprócz Tamaru, co?
Bardzo lubię jeszcze Batalię. To jest miasteczko, które zostało postawione w Podzięce za wygraną bitwę. Wspaniała bazylika, wspaniały klasztor, więc gorąco polecam. On jest zupełnie inny od wszystkich innych klasztorów i moim zdaniem miejsce też koniecznie trzeba odwiedzić. Między innymi również ze względu na kolor kamienia. Uwielbiam miejscowości na południu Portugalii, uwielbiam Faro i uwielbiam Tavirę. Miejscowości malutkie, w zasadzie z punktu widzenia turystyki niewiele znaczące, ale jeżeli pojedziemy do Taviry, to tam się znowu okaże, że mamy wszystko, co powinniśmy mieć, żeby zrozumieć, na czym zasadza się portugalska historia. Mamy tam rzymski most postawiony w czasach Augusta, mamy tam średniowieczne klasztory, mamy fantastyczne niewielkie muzeum ze sztuką sakralną, mamy fajne małe knajpy, które świetnie gotują, wobec czego moim zdaniem nie da się też nie pojechać do tych małych miejscowości. Uwielbiam Coimbrę, którą trudno określić małą miejscowością, która jest na północy, która również ma do zaoferowania bardzo dużo, bo tam jest najstarszy portugalski uniwersytet, przepiękna biblioteka. To znowu są opowieści, jak jeżeli ja mówię biblioteka i Portugalia, no to nie da się powiedzieć o tym, że w Portugalii w tych dwóch najstarszych bibliotekach, czyli w bibliotece w Mafrze i w bibliotece w Coimbrze, mieszkają nietoperze i one są tam pełnoprawnymi, że tak powiem, obywatelami tejże biblioteki. W związku z tym, że cenne rękopisy są narażone na to, że będą zjadane przez insekty, no to lepiej jest pozwolić latać nietoperzom w bibliotece i zjadać insekty, niż używać do tego chemii. I mnie tego typu opowieści od razu jakby umieszczają w takim bardzo mocnym portugalskim kontekście i tego, jak można sobie radzić zupełnie inaczej z problemami.
Coimbra to miasteczko na szczycie.
Tak, to jest miasteczko, które jest na szczycie i w którym się trzeba bardzo dużo nachodzić, żeby zobaczyć wszystko, i to chodzenie nie jest chodzeniem właśnie po płaskim, tylko jest chodzeniem po schodach, góra, dół, i to potrafi zmęczyć, ale tam z kolei jest taka ilość pysznych ciastek, że co chwila można sobie zrobić przystanek na kawę i ciastko i nabrać znowu ochoty na kolejne chodzenie po schodach.
Jeśli mówimy o kawie, to trzeba dodać, że są różne ceny na nią, w zależności od tego,
gdzie siedzimy. Tak, to w zależności. Tak. Sytuacja jest podobna do sytuacji we Włoszech, czyli inna przy barze, inna przy stoliku, i do tego dochodzi jeszcze trzecia, inna w ogródku, więc najlepiej kawę, jeżeli mamy nie za duży budżet na wyjazd, to trzeba tę kawę wypić po prostu przy barze. Ja gorąco polecam, bo i w Porto, i w Lizbonie jest lokal, który nazywa się Mantegueira. Tam można zjeść najlepsze pasztejsz i do tego można wypić cudowne espresso, wobec czego adres do zapamiętania w jednym i w drugim mieście jest ten sam. Jeżeli miałbym mówić o mniejszych i takich miejscach, które nie są najbardziej oczywiste, no to plaże portugalskie, między innymi moja ulubiona plaża, która znajduje się rzut beretem dosłownie od Lizbony, w Cascais, która się nazywa, mam nadzieję, że nie krzywdzę to języka portugalskiego, nazywa się Guincho. Cudowne, absolutnie cudowne miejsce, w którym kręcono między innymi Jamesa Bonda. To jest plaża, na której wieje tak, że potrafi głowę urwać, wobec czego plaża jest mekką surferów, a nie rodzin z dziećmi, w związku z tym można tam usiąść i odpocząć, ponieważ nikt nie krzyczy, surferzy są w wodzie, plaża jest pusta i można się nią cieszyć. Więc to jest takie kolejne miejsce, które absolutnie trzeba. Powinienem powiedzieć o Faro, no bo od niego zacząłem. Faro z kolei jest zielone od pomarańczowych liści, jakkolwiek by to perwersyjnie nie brzmiało. Jest tam bardzo dużo drzew pomarańczowych i bardzo dużo pomarańczy się tam sadzi. Są wykorzystywane między innymi do cudownego ciasta pomarańczowego. Można, niezależnie od pory roku, napić się doskonałego soku pomarańczowego tam, co jest szczególnie przyjemne w wakacje, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, w związku z tym od razu powiem, że pomarańcze mają do siebie to, że one dojrzewają mniej więcej od końca października, początku listopada i znikają z drzew w końcówce kwietnia, początku maja. Portugalczycy robią tak, że zostawiają część pomarańczy na drzewach i one cały czas sobie wiszą i cały czas dojrzewają. W związku z tym, jeżeli wylądujemy w Faro, w okolicach lipca na przykład, to będą to już pomarańcze z taką ilością cukru, że będą przypominały miód. Więc jest to również ogromna przyjemność. Faro ma też jeszcze jedną zaletę, którą docenią miłośnicy sztuki rzymskiej, ponieważ podczas prac przy budowie nowego dworca odkryto gigantyczną mozaikę rzymską i nie wiedziano za bardzo, co z nią zrobić, bo ta budowa rozpoczęła się mniej więcej w latach 30. i na kolejnych prawie 50 lat mozaikę zostawiono w stanie nienaruszonym, ponieważ szukano jednocześnie możliwości i pieniędzy na to, żeby ją w całości wyjąć i przenieść do muzeum. To się udało dopiero w latach 70. i dzisiaj w jednym z klasztorów Faro możemy się jej przyjrzeć. Jest przepiękna i ja, jako osoba, która tropi rzymskie pozostałości, gdzie się tylko da, miałem sporą przyjemność odwiedzić to muzeum i przyjrzeć się temu, jak sztuka mozaiki w zasadzie w całej Europie jest obecna.
Mówił pan o ciastkach w Coimbrze, a mi kojarzą się krewetki z tym miastem.
Tak, podaję przepis na krewetki, które są duszone w oliwie z oliwek, z czosnkiem i pikantną papryką. Zawsze prosto. No to jest jedna z tych cech kuchni portugalskiej, że tylko musimy znaleźć produkty, a potem to już pójdzie. Więc tak, podaję przepis na krewetki, bo zjadłem je właśnie tam. Natomiast możemy to danie znaleźć nie tylko w Coimbrze, możemy też skorzystać z gościny restauracji Ramiro w Lizbonie, która słynie z krewetek przyrządzanych właśnie w ten sposób, więc Portugalia w zależności od miejsca karmi troszeczkę inaczej, to jest tak jest wszędzie, więc ta kuchnia alenteżańska południowa będzie uchodziła za tą najbardziej rdzenną portugalską kuchnię, najsmaczniejszą też w mieście, tam między innymi ta wieprzowina z mulami, o której mówiłem. Wybrzeże będzie oczywiście oparte o owoce morza i wszystko to, co da się wyjąć z oceanu, i to jest znowu jeden z moich przyczynków do portugalskiej miłości, to obecność oceanu i tego, że wszystko, co się da z niego wyjąć, jest absolutnie świeża. Portugalia jest wąskim pasem wybrzeża, więc te owoce morza są w stanie dojechać, czy owoce oceanu, są w stanie dojechać tak naprawdę w każde miejsce i będą smakowały świetnie, no bo nie musiały przejechać, tak jak do Polski, paru tysięcy kilometrów, więc one smakują zupełnie inaczej i doskonale, wobec czego nic dziwnego, że na wybrzeżu będą obecne te owoce morza. Z kolei północna Portugalia to jest tak naprawdę to takie zielone zaplecze tego kraju, tam jest bardzo, bardzo zielono, tam się bardzo dużo warzyw sadzi, bardzo dużo owoców, między innymi szparagi, które są obecne w portugalskiej kuchni, więc możemy kosztować Portugalii podróżując i próbując dań w różnych regionach. One się będą wszędzie od siebie odrobinę różniły.
Przyznaje się pan, że podróżując, kiedy trafia pan do nowego punktu na mapie, do nowego miasta, pierwsze kroki kieruje pan albo do katedry, albo na targ.
Tak, to jakby Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie trochę w ten sposób, o tym myślę. Katedra, główny kościół miasta, będzie zawsze jednym z najbardziej interesujących w mieście miejsc. Możemy w Boga wierzyć, nie wierzyć. Tutaj nie o religię chodzi, tylko o skarbnicę historii sztuki. Każda katedra będzie taką skarbnicą ze względu na to, że była najważniejszym kościołem. W związku z tym rozbudowywała się przez setki lat. Każda epoka dodawała coś nowego. Każdy władca chciał zaakcentować swoją obecność, wobec czego mamy tam do czynienia z doskonałymi przykładami sztuki i możemy podejrzeć tak naprawdę, jak zmieniały się dzieje kraju i obserwować to właśnie na przykładzie tego, jak miasto się zmieniało, a razem z miastem jego główny kościół. No, jeżeli przyjrzymy się między innymi katedrze w Coimbrze, no to nie da się zauważyć, że ta katedra z rąb budynku tak naprawdę wygląda jak warownia, tam prawie nie ma okien. Zdobienia pierwsze, najstarsze zdobienia na katedrze, to są jeszcze zdobienia z tego momentu przełomowego, w którym krzyżowały się wpływy arabskie i wpływy chrześcijańskie, wobec czego pojawią się tam między innymi arabskie ornamenty, ale katedra przez kolejnych 500 lat się zmieniała i główny portal wejściowy do budynku jest już renesansowy, zatem tak naprawdę możemy rzeczywiście wyobrazić sobie, jak zmieniał się kościół i jak zmieniała się w tym czasie historia, jak zmieniało się społeczeństwo. Więc katedra punkt obowiązkowy, no a targ drugi punkt obowiązkowy. Nie da się nie zajrzeć na targ ze względu na to, że mamy tam do czynienia ze wszystkimi możliwymi towarami, które są dostępne w okolicy. To znaczy, że spacer po targu jest nam w stanie pozwolić wyobrazić sobie, jak to miejsce będzie smakowało, jak to miejsce będzie kształtowało swoje menu w restauracjach, co gotowane jest w domach, no bo patrzymy, co jest i wiemy, że tego ci ludzie używają, bo to mają na wyciągnięcie ręki.
Najpiękniejszy targ w Portugalii?
To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie ze względu na to, że Portugalię trapi niestety choroba, która trapi całą Europę, to znaczy targi są ograniczane, likwidowane, a w ich miejsce pojawiają się miejsca, w których zamiast kupować jedzenie nieprzyrządzone, kupuje się po prostu jedzenie przyrządzone. Targi zamienia się w supermarkety z knajpami. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego pomysłu. Ja wiem, że świata nie da się zatrzymać. Bardzo szkoda i między innymi duży targ w Lizbonie został zamieniony częściowo w taki supermarket knajpiany i na to mam sporą niezgodę. Dlatego poleciłbym inny targ w Lizbonie. Targ, który został postawiony na początku XX wieku, jest art dekowskim budynkiem. Jest zbudowany w taki sposób, że są takie pierścienie wewnątrz, w których się robi zakupy, a zewnętrzny pierścień, który łączy jakby wnętrze z zewnętrzem, jest przeznaczony na działalność taką gastronomiczną, ale nie taką, z jaką my to kojarzymy, to znaczy nie burgery po 30 zł i prosecco za 20 zł za kieliszek, tylko to są takie restauracyjki, które tam działają od lat. I jest jeden wyjątek. W związku z tym, że lokal stał pusty, to władze miasta przekazały ten lokal uchodźcom, którzy dotarli do Lizbony i pozwolili im tam urządzić własną restaurację. I ta restauracja nazywa się Meza i można w Lizbonie zjeść blisko wschodnie jedzenie, bo to są uchodźcy z Syrii, i można w Lizbonie zjeść syryjskie doskonałe jedzenie w restauracji prowadzonej właśnie przez uchodźców. Uważam, że to jest cudowny przykład na to, jak kultury mogą ze sobą po prostu koegzystować i nie musi być między nimi żadnego napięcia.
A muzyka fado?
Wolę radosne piosenki. Fado mnie oczywiście wzrusza, bardzo lubię między innymi działalność zespołu Madredeus i oni są chyba takim moim ulubionym dźwiękiem kojarzącym się z Lizboną. Tak naprawdę, jeżeli będziemy w Lizbonie, to bardzo często fado da się usłyszeć na ulicy. Da się usłyszeć to fado lizbońskie, fado śpiewane przez kobiety. Takie między innymi jak wykonuje zespół Madredeus, albo jak wykonywał zespół Madredeus, bo nie wiem, czy on istnieje, bo Wenders z nimi zrobił Lisbon Story dawno, dawno temu. Ale fado w Coimbrze, no Coimbra jest miejscowością turystyczną, no nie ma się co oszukiwać. W związku z tym tam koncert koncerty Fado z Coimbry są urządzane za zamkniętymi drzwiami i nie da się go usłyszeć na ulicy, a jest ono zupełnie inne, jest to fado śpiewane przez mężczyzn, więc warto sprawdzić jedno i drugie i sprawdzić, które nam bardziej po prostu odpowiada. Więc jeżeli ja miałbym się opowiedzieć po jakiejkolwiek stronie, no to ja zdecydowanie wolę fado w takiej wersji zasłyszanej na ulicy niż siedziane przy krześle, na krześle w restauracji i ja nie lubię, kiedy muzycy są zmuszani do tego, żeby śpiewać do mojego kotleta. Wolę kotleta solo i muzykę solo, albo podczas spaceru na ulicy, bo tak to jest chyba bardziej naturalne.
Portugalia do zjedzenia to książka, która pojawi się na półkach księgarskich już na początku października. Czy to jest bardziej przewodnik po Portugalii, czy książka kucharska? Czy udało się zmiksować jedno z drugim?
Udało się zmiksować jedno z drugim. To już jakby doświadczenie nabrane przy Italii do zjedzenia, przy pisaniu tej pierwszej książki, jakby spowodowało to, że jest balans między jednym a drugim. Z jednej strony przewodnik, z drugiej strony przepisy, a z trzeciej strony z tą książką po prostu można sobie usiąść na wygodnym fotelu albo położyć się do łóżka i poczytać, bo jest co poczytać, więc trzy takie tropy w tych moich książkach są obecne i dobrym jest umieszczenie kuchni w kontekście, ponieważ jakby nie da się wyjąć jedzenia z kontekstu kultury. Kultura to również kulinaria, kulinaria to również kultura, wobec czego tak naprawdę one umieszczone w kontekście wielkiej sztuki, wielkich zabytków są tam, gdzie być powinny i tego się będę trzymać.
W kontekście Portugalii do zjedzenia najpierw odwiedzamy różne miejsca. Schemat jest ten sam w każdym rozdziale i wędrówka czy wyprawa, czy krótka wycieczka kończy się smakowaniem jakiejś potrawy.
Taki jest układ książki rzeczywiście, że ja opisuję miejsce z jakiegoś powodu istotne dla mnie. Ta książka jest książką dość osobistą. To nie jest książka, w której zimno zestawione fakty z historii będą towarzyszyły równie zimno zestawionym faktom z dziedziny kulinariów. Nie, to jest tak, że ta moja wędrówka jest zawsze wędrówką dość osobistą. Ja się przyznaję do własnych porażek w podróży, do błędów, które popełniam, do niespodzianek, które napotykam. Więc jest trochę tego i trochę takiej opowieści o kulinariach zupełnie bezpretensjonalnej, pokazującej, z czego wszystko wynika, bo uważam, że te korzenie są bardzo, bardzo istotne. I rzeczywiście później przechodzimy albo do dania z tego miejsca, albo przechodzimy do dania, które ja w tym miejscu zjadłem i pokazuję tak naprawdę złożoność i portugalskiej historii, i złożoność historii sztuki, i do tego wszystkiego złożoność kulinariów w każdym z rozdziałów.
I do tego jeszcze piękne zdjęcia.
Mam nadzieję, że piękne, w każdym razie na pewno zrobione moją ręką. Ja szukam miejsc, które rzeczywiście działają na mnie i staram się tymi miejscami podzielić. To nie jest tak, że to jest jakieś obiektywne piękno, bo czasami w towarzystwie olbrzymiego klasztoru, który zdecydowanie jest dużo większą atrakcją i pewnie to jego powinienem sfotografować, fotografuję jakiś rower albo drzewo, albo owoce, albo cokolwiek innego, więc to nie zawsze to, co najbardziej oczywiste w danym miejscu wyląduje na zdjęciach.
No i tutaj też po raz kolejny potwierdza się ta prawda, że to, co bardzo subiektywne, bliskie komuś, osobiste, staje się najbardziej uniwersalne, bo właśnie gdzieś w tych emocjach potrafimy znaleźć swoje klimaty.
Tak mi się wydaje, dlatego ja się nie silę na taką relację obiektywną z jakiegoś miejsca, no bo wydaje mi się, że no nie ma co. No. Ja podróżuję samochodem, podróżuję pociągiem, podróżuję samolotem, jestem tu, jestem tam, zatrzymuję się, bo coś mnie gna akurat w to miejsce i relacja z tego jest rzeczywiście takim oddaniem tego, co tam się dzieje po prostu. No, to nie jest próba dania obiektywnego obrazu czegokolwiek. To jest raczej odczucie, wrażenie, impresja na temat Portugalii w tym wypadku.
W jednym z rozdziałów przywołuje pan ranking na najlepsze potrawy, które wybierali Portugalczycy, na najlepsze smaki. Gdyby pan miał dokonać takiego swojego osobistego wyboru, tego, co najsmaczniejsze w Portugalii, to byłoby to?
Na pewno wieprzowina z mulami z Alentejo. Oni typowali chyba 7, więc ja też spróbuję 7, żeby zrobić swój własny plebiscyt, więc na pewno wieprzowina z mulami z Alentejo, na pewno dorsz w beszamelu, na pewno pasztéis, na pewno pao de ló, czyli portugalski biszkopt. Zaczynam skręcać w kierunku słodyczy, widać, co mnie kręci.
Piąte miejsce.
Najbardziej. Piąte miejsce, ser z gór Estrella, absolutnie niesamowity ser, gęsty, kremowy i który po prostu z takiej wielkiej gomuły wyjada się łyżeczką. Wino Porto dorzuciłbym do tego na pewno i została mi jedna rzecz. Zostało mi na koniec jedno miejsce, na którym muszę umieścić dwie rzeczy, czyli arroz de pato, zapiekankę z ryżu i kaczki. I znowu, jakkolwiek brzmi to koszmarnie po polsku, to jest to absolutnie cudowne danie. I druga rzecz, ośmiornica z ziemniakami zapiekana w oliwie. Klasyk portugalski, absolutnie doskonały i absolutnie smaczny.
Tropy do tych dań, do tego, jak je stworzyć we własnej kuchni, znajdziemy w książce Portugalia do zjedzenia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat w Polskim Radiu Białystok był Bartek Kierzun. Dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.